Muzyczna mapa Trójmiasta.
Tomasz Galiński, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w muzycznej mapie Trójmiasta. Dzisiaj pisać będziemy ją wspólnie z Krzysztofem Paciorkiem. Witaj Krzysztof, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Powiem szczerze, że to niezwykłe, że przed naszym spotkaniem na antenie, które teraz rozpoczynamy, zamiast rozmawiać o muzyce, rozmawialiśmy przez kilkanaście, nawet kilkadziesiąt minut o futbolu.
Słuchaj, no jesteśmy obaj z Trójmiasta, z przeciwnych stron barykady teoretycznie, ale jest to temat, który zawsze grzeje nas tutaj, a poza tym, no tak, to są dwie dziedziny, piłka nożna i muzyka, o których mogę cały czas gadać.
Muzykę będziemy eksponować przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to byłeś rzeczywiście w strukturach nawet jednego z klubów tutaj trójmiejskich. Byłeś bardzo blisko kadry tej klubowej. Przez wiele lat byłeś rzecznikiem, ale tak naprawdę czasy się zmieniły 15 lat temu?
Tak, to już minęło ponad 15 lat, chyba w 2009 roku. Pożegnałem się z Arką jako pracownik, a jako kibic oczywiście dalej jestem. To w ogóle jest trochę podobna historia do moja i ta z piłką nożną i z muzyką, bo kiedy pracowałem w Arce, to też moja praca polegała gdzieś pośrednio lub bezpośrednio na organizacji
eventów,
czyli spotkań, meczów ligowych i codziennego funkcjonowania obszaru, jakim była komunikacja z prasą, a zawodowo zajmuję się teraz, jestem bookerem, czyli osobą, która bookuje artystów na wybrane imprezy. Organizowałem przez długi czas koncerty w Gdyni, od tego w ogóle się zaczęła ta moja zajawka. Więc i przy piłce nożnej, i przy muzyce przez długi czas pełniłem funkcje, powiedzmy, organizacyjne, a dopiero potem zacząłem grać muzykę, bo w piłkę to kopałem, bo grają to piłkarze.
Ale grasz muzykę znakomicie, zresztą słuchacze Radia Gdańsk z Strefy Muzyki poznali twoją muzykę niedawno, może nie niedawno, ale jakiś czas temu, kilka miesięcy temu byłeś gościem Piotrka Bonara, graliście twoją muzykę. Dzisiaj przez skromność nie wybrałeś nic, co miałoby po prostu być promocją twojej kapeli, ale będziemy o tym też mówić, bo to jest ważne, bo tak naprawdę jesteś po obu stronach barykady.
Tak, i czasami to jest problem, bo wiesz, nie możesz się w 100% skupić na tej jednej stronie barykady, więc tutaj jednego dnia jestem osobą, która odpowiada za organizację koncertów i gdzieś jest zamieszana w te wszystkie, nie chcę mówić układy, ugłaciki, ale różne siatki powiązań towarzyskich, a za chwilę wyskakuję z tych powiązań i jestem już tylko członkiem zespołu, muzykiem, więc też wtedy rozmowa inaczej wygląda. Ale cieszę się, że mogę cały czas z obu stron doświadczać bycia w muzyce po prostu.
Domyślam się, że twoje siatki powiązań i tych układzików są ogromne, bo jesteś już w branży ponad 15 lat. Jesteś człowiekiem, który bukuje wielkie gwiazdy na wielkie wydarzenia muzyczne. To powiedz, jak to się tworzy, jak to się wszystko buduje, takie kontakty zdobywa, jak ten początek przede wszystkim wyglądał?
Tak, żeby nie było, że tylko ja to robię akurat. Zajmuję się bookingiem przy festiwalu Inside Seaside, który odbywa się od 3 lat w gdańskiej hali Amber Expo. I wydaje mi się, że rozwijamy bardzo, bardzo fajny festiwal muzyczny.
Znakomicie to wszystko się rozwija, znakomicie.
Dziękuję bardzo. No i żeby nie było, że tylko to ja wszystko robię, jestem jednym tam z elementów naszej drużyny bookingowej. Ale jak do tego doszło? Przez 15 lat, kiedy jeździłem w trasy jako tour manager, dalej to robię, ale już w mniejszym zakresie czasowym. Po prostu poznałem wielu reprezentantów artystów z całego świata, którzy mają w swoich katalogach, czyli tak zwanych rosterach, od tych największych po najmniejszych. No i nadszedł ten czas, gdzie mogłem swoje kontakty towarzyskie wykorzystać już zawodowo w inną stronę. I tak naprawdę proces takiego bukowania wygląda trywialnie, dosyć prosto. Piszesz maile, bardzo dużo maili. Czasami musisz być wręcz irytująco narzucający się. Trzeba polecieć na raz, dwa razy do roku na targi festiwalowe, żeby tam się twarzą w twarz spotkać z tymi reprezentantami. I tak naprawdę to jest budowa relacji. kiedy już się zbuduje, kiedy zaprosi się jeden zespół, troszkę dajmy na to mniejszy i dostanie się to zaufanie od ich reprezentantów, no to potem można kolejne kroki wykonywać i pokonywać kolejne szczeble.
To zaufanie to jest to, co sprawiło, że ten zespół, który czeka w kolejce, aby zagrać jedną z ich kompozycji, jest w twoim portfolio, jeśli tak mogę powiedzieć, od 15 lat.
Myślę, że tak, bo to jest zespół, który zaraz usłyszymy. To jest tak naprawdę historia mojego życia zawodowego, ale też historia przyjaźni bardzo ciekawej.
To powiedz więcej na ten temat.
Zespół Touche Amore z Los Angeles, z Kalifornii, który gra muzykę post-hardcore. 15 lat temu przyjechał na pierwszą na swoją drugą trasę do Europy. Potrzebowali kierowcy, pojazdu, sprzętu, człowieka od ogarnięcia tego wszystkiego.
Załatwiłeś to.
Ich niemiecka agencja gdzieś mnie wyszperała w internecie i po tym miesiącu razem zawiązaliśmy naprawdę głęboką relację i od tego czasu jestem z nimi aż po dziś dzień.
No to wobec tego posłuchajmy. Początek będzie bardzo delikatny, ale tak jak powiedziałeś, to będzie trochę hard. A zatem posłuchajmy Touche Amore. Touche Amore to jest ten zespół, który w twoim życiu znaczy więcej niż tylko muzyka. Tak. Bo to przyjaciele, tak?
To jest niewiele osób w tej branży można nazwać takimi prawdziwymi przyjaciółmi, bo wiadomo, że przyjaźń się gdzieś zawiązuje we wcześniejszym etapie życia i one też potrzebują tego testu czasu i różnych innych egzaminów, ale oni po prostu, ja tak sobie po jakichś latach zdałem z tego sprawę, że czuli się po prostu bezpiecznie ze mną i widzieli, że mogą mi ufać. Jak jesteś młody, jedziesz na drugi kontynent, na daleki kontynent, a jednak Europa jest dla Amerykanów dosyć dziwnym miejscem czasami, niezrozumiałym. I stałem się ich takim przewodnikiem i z biegiem czasu oni dawali mi więcej odpowiedzialności, więcej zadań, jeszcze więcej tego zaufania i tak jak oni się rozwijali, szli w górę, cały czas mnie mieli za sobą i to, co sobie chyba najbardziej cenię w tym wszystkim, że mogli mnie w każdej chwili wymienić na kogoś z większym doświadczeniem, z większym obyciem światowym, a tego nigdy nie zrobili i zawsze jestem z nimi po dziś dzień.
Bo to wynika też z tego pewnie, że zbliżyliście się też tak poza muzycznie, poza menadżersko, poznały się wasze rodziny, to jest tak. Też niezwykłe.
Tak, ich przez kilka pierwszych tras byłem zawsze w kontakcie z ich rodzicami, którzy wysyłali do mnie wiadomości, że dziękując, że o nich dbam, więc to też było trochę odpowiedzialności, więcej jeszcze mi to kładali, bo czułem taką. Kiedy w 23 roku grali koncert na Openerze, wjechaliśmy na ten koncert z Estonii bodajże, to koniecznie powiedzieli, że musimy wyjechać na tyle wcześniej, bo chcą poznać moich rodziców, przyjechać do nich, więc przyjechaliśmy naszym turwanem do mnie, do moich rodziców na Bema w Gdyni. To są takich galeriowcach mieszkają Maryjca, więc było duże poruszenie, co tu się dzieje. Zjedli truskawki kaszubskie, wypili kawę, mamy świetną sesję zdjęciową w salonie moich rodziców. To było takie bardzo fajne zdarzenie, gdzie po tylu latach oni się mogli poznać, nie wiem, jakoś jak teraz o tym mówię, to trochę się wzruszam nawet, bo rzadko kiedy takie relacje nawiązujesz, bo to mimo wszystko jest praca, mimo że to jest muzyka i gdzieś jest dużo w tym emocji, to są też innej konstrukcji emocjonalnej ludzie, w końcu artyści, to te przyjaźnie nie są aż tak głębokie, często, że się codziennie rozmawia, dzwoni, bardziej raz na parę miesięcy, a tutaj rzeczywiście zawsze była gdzieś z ich strony troska i zainteresowanie moim losem, nie tylko w czasie trasy, więc
To jest to niespotykane, co powiedziałeś.
To jest to, co się. To ta nasza relacja i w ogóle wszystkie przygody, jakie razem przechodziliśmy, są niewymienialne na żadne pieniądze ani na żadne dobra materialne.
To skoro wspomniałeś o Openerze, to oczywiście też twoja cegiełka tam została dołożona, bo przez wiele lat też pracowałeś, bukowałeś artystów.
Nie bukowałem.
Pomagałeś w ich...
Tak, byłem takim pracownikiem zewnętrznym, lokalnym, okay. Który...
Zajmował się nim.
Tak, zajmował się artystami, gdzieś tam po prostu koordynował ich pobyt na miejscu. Żadna fizyka kwantowa, ale zawsze dobrze mieć lokalnego człowieka pośród innych swoich.
Z kim pracowałeś?
Miałem przyjemność obcować The National z zespołem Interpol, który... Graliśmy Interpol. To jest zresztą jeden z moich ulubieńszych zespołów, więc to też było takie spełnienie marzenia. Fouls z Anglii, to ja też, oni byli wtedy znani, a ja ich kompletnie nie znałem. Jechaliśmy z lotniska w Gdańsku na teren festiwalu w Babich Dołach, prowadziłem sobie vana. No i oni nie mieli identyfikatorów, żeby wejść na festiwal, bo ktoś im tam nie przekazał. No i dobra, dzwonię, że tu szybko ogarniemy to na bramie. No i podjeżdżamy pod tą bramę, opuszczam szybę, ochraniarz pyta, gdzie są przepustki, mówię, jaka jest sytuacja, on do mnie, a jaki zespół? A ja tak, kurczę, nie mam pojęcia. I tak się odwracam do nich, mówię, chłopaki, nie chcę brzmieć jak ignorant, a jak wy się nazywacie? Oni po prostu wybuchnęli śmiechem. I Fouls. Ja mówię, jak? Jeszcze z tym akcentem brytyjskim. Fouls. Ja mówię, Fouls. I no, bardzo to przyjęli, z pokorą się śmiali. Ale jeszcze w drodze z lotniska na Babie Doły słuchaliśmy się tam mojej muzyki z iPoda. Okazało się, że mamy bardzo podobne gusty muzyczne, więc to też zawsze było budujące. No, najczęściej jest tak, że ci artyści mają naprawdę bardzo ludzką twarz i to nie są żadni kosmici. Oczywiście są, moja prywatna teoria jest taka, im bardziej znany, tym bardziej normalny. Im mniej znany, tym tam jeszcze z ego.
Coś jeszcze
ego jest niewyprostowane.
Coś w tym jest, mogę to Krzysztof potwierdzić. Krzysztof Pociorek, naszym gościem, przypomnę, booker, artysta, człowiek, który był tour managerem wielu, wielu artystów, wielu znakomitych gwiazd. To jeszcze zostaniemy na chwilę przy openerze. Dlaczego Interpol jest twoim ulubionym zespołem?
To jest po prostu ciekawe. Muzyka, którą tworzą, gdzieś bardzo dobrze ilustruje często moje różne emocje. I ze względu na te kompozycje, brzmienie takie surowe, trochę melancholijne, została ze mną na bardzo długo. I kiedy mogłem właśnie się nimi zajmować na openerze w 19 roku, to miałem, ja rzadko kiedy mam tak, że się ekscytuję bardzo, że z kimś tam coś robię, bo to są wszystko ludzie tak naprawdę normalni, a też w tej pracy chodzi, im mniej tych emocji, ekscytacji okazujesz, tym lepiej dla ciebie, bo widać, że można na tobie polegać i...
Jesteś bardziej profesjonalny wtedy?
Wiesz co, to myślę, że tak, bo też chyba artyści czują się spokojniej, kiedy widzą, że nie reagujesz na nich elektrycznie, jak podekscytowany gdzieś małoletni fan, a jednak ten spokój im się udziela od ciebie. No i rzadko kiedy robię sobie zdjęcia z zespołami, ale tutaj udało mi się i też to było miłe bardzo, bo powiedzieli, że rzadko kiedy po koncercie udaje ich się razem do kupy zebrać do tego zdjęcia, tutaj specjalnie się zmobilizowali, zrobili to, więc to jest taka zawsze miła pamiątka.
Jakieś marzenia związane z Interpolem?
Bardzo chciałbym, żeby zagrali kiedyś na Inside Seaside w Gdańsku.
Ale to jest taka wysoka półka cenowa? No nie, oczywiście nie mówimy tutaj w tej chwili o tym wymiarze, tylko rzeczywiście to już jest taki...
W realiach festiwalowych nie ma niskich półek cenowych. Rozumiem. To są naprawdę stawki, które mogą działać na wyobraźnię. A to jest bardziej kwestia terminów wszystko i dostępności w przypadku tego zespołu. Jest tak najbardziej w zasięgu naszego festiwalu.
Jest jak najbardziej? Tak. To trzymam kciuki. Jeśli to rzeczywiście jest realne, to trzymam tym bardziej kciuki, bo Interpol w halach Amber Expo to byłoby wydarzenie nie tylko na skalę kraju.
Myślę, że na skalę tej części Europy.
Tej części Europy. Wracamy za chwilę do rozmowy. Teraz może jeszcze chwila i informacje dla kierowców, a zostawimy sobie Julian Baker po tych informacjach autopilotowych. To będziemy wracać do rozmowy na temat bookingu. To jest audycja muzyczna Mapa Trójmiasta.
Muzyczna Mapa Trójmiasta.
Tomasz Galiński, witam ponownie. 18.30 na zegarach. Krzysztof Paciorek naszym gościem. Krzysiek, czy ta artystka, która w tej chwili Julian Baker czeka w kolejce muzycznej, w naszym scenariuszu muzycznym, też jest ci dobrze znana?
Tak. To Julian Baker to jest ta artystka, z którą odbyłem swoją pierwszą trasę po COVID-zie, czyli po tym dwuletnim zamrożeniu. I to też jest artystka, która jest jak najbardziej na mojej muzycznej mapie Inside Seaside. Bardzo bym sobie ją też kiedyś marzę, żeby tutaj zagrała, bo jest to jeden z najpiękniejszych głosów, uważam, w amerykańskim indie rocku. Niesamowicie kreatywna i charakterna dziewczyna, która uwielbia piłkę nożną.
To bardzo...
Historyjka szybka. Kiedy był w 22 roku, był finał Ligi Mistrzów Real Madrid-Liverpool. Mhm. Akurat byliśmy wtedy w Madrycie z Julian, więc ona wpadła na taki pomysł, że kupi sobie koszulkę Barcelony i będzie chodziła po Madrycie w tej koszulce Barcelony. Całe szczęście to nie jest Polska, bo w Polsce jakbyśmy zrobili adekwatny ruch innych barw klubowych, mógł być problem, ale tam było, trochę tam chłopów ją wyzywało na ulicy, ona po hiszpańsku trochę mówi, to im odpowiadała. Się zastanawiałem, czy będę musiał interweniować, czy nie, ale to...
Czyli charakterna dziewczyna.
Charakterna jak najbardziej.
To jeszcze pytanie, kwestia bardziej terminów czy budżetu, żeby...
Terminy, zostawić? Przede wszystkim terminy.
Terminy. No to mam nadzieję, że Julian Baker będzie miała termin, żeby w roku 2026, w listopadzie, bo to jest ten czas, kiedy...
No, to bym bardziej 27-28 bardziej myślał.
Tak, okej, okay, dobra, no. To na razie niech nam zagra i zaśpiewa. Julian Baker, delikatna dziewczynka.
Z pozoru tak, ale harda baba.
Drobne istotka, tak powiem, ale jeśli chodzi o głos, to potencjał ogromny.
Jeden z najpiękniejszych głosów, jakie słyszałem na żywo. Naprawdę w różnych warunkach, większych klubów, mniejszych, zawsze jestem pod wrażeniem.
A jaka jest na scenie? Rzeczywiście też taka charyzmatyczna,
tak,
która...
bardzo...
Ogień na scenie prowadzi.
Ogień na scenie, świetny kontakt z publicznością. No to jest chyba coś, z czym się trzeba urodzić.
To się ma albo nie.
Tak, to jest, wiesz, tak jak na boisku.
No tak,
to się ma albo możesz mieć talent, nie mieć charyzmy, troszkę inny charakter, nieadekwatny i przepadniesz. A ona jednak, no, miała swoją drogę życiową trudniejszą, myślę, że... To ją zahartowało bardzo i pomogło jej w karierze muzycznej.
Powiedziałem, że fajnie byłoby, gdyby w listopadzie roku przyszłego Julian Baker wystąpiła w Gdańsku. Powiedziałeś, że to bardziej 27-28. Jaki najbardziej odległy termin takiego koncertu, który kiedyś w swojej karierze dogadałeś?
Także fizycznie to rok z hakiem, ale kiedy pracujemy nad Inside Seaside, no to są zespoły, z którymi rozmawiamy i od razu informacja, nie, na przykład najwcześniej możemy myśleć w 27-28, więc oczywiście my nie zakontraktujemy tak szybko, bo nikt w branży muzycznej nie jest do końca w stanie tak swoich planów dalekosiężnych określić, ale te rozmowy trwają często długo, że wracamy co parę miesięcy, przypominamy się.
To jest... kto jest na tapecie? Na razie nie będę mówił, bo ja też nie wiem, a ty nie zdradzisz, bo to,
nie
pewnie, bo to będzie oczywiście w odpowiednim momencie zakomunikowane i to musi być budowanie tej atmosfery, tego całego oczekiwania. Ale powiedz mi, w jaki sposób decydujecie o tym, że ten, a nie ten. Właśnie ta gwiazda, a nie ta.
Oj, to jest burza mózgów, długie dyskusje w gronie kilku osób. Czasem się tak sprzeczamy, może nie obrażamy na siebie, ale jest w tym trochę emocji, bo każdy z nas, kto jest zamieszany w ten festiwal, po prostu bardzo lubi muzykę i chce jak najlepszych artystów tutaj sprowadzić. A że mamy tylko, że mamy mało miejsc na scenie.
Bo to są dwa dni.
To są dwa dni, to są trzy sceny i na każdej jest po cztery sloty. Tak więc no, mało tego miejsca, każdy chciałby coś tam więcej siebie w tym festiwalu, więc czasem trzeba swoje ego chować do kieszeni. To jest, myślę, że po prostu mamy bardzo fajną grupę, która nawet jak się spiera, to z tych sporów wynikają całkiem dobre i konstruktywne rzeczy. Poza tym festiwal muzyczny to jest też takie przedsięwzięcie, które ma swoją dynamikę i co parę lat zawsze następuje, może nie wolta, ale zawsze jakiś lekki skręt, pojawiają się, będą lata lepsze i gorsze, to każdy festiwal ma. Nie da się mieć co roku line-upu marzeń, nie da się co roku, nie chcę mówić, wygrywać z konkurencją, bo my przez to, że mamy festiwal w listopadzie, to jednak nie jesteśmy bezpośrednią konkurencją festiwali letnich i nawet z takimi festiwalami jak Open Air nie chcielibyśmy rywalizować, tylko raczej to wszystko opiera się na wzajemnym szacunku. jak najbardziej i też no, kibicujemy wszystkim.
Line-up jest naprawdę z roku na rok coraz bardziej imponujący. Trzymam kciuki, bo to jest nasze gdańskie wydarzenie. Arek Stolarski Live to jest rzeczywiście człowiek, który bardzo mocno stąpa po ziemi. Jest człowiekiem, który organizuje, realizuje wiele projektów muzycznych, koncertowych, cyklicznych. I trzymam kciuki za to przedsięwzięcie i mam nadzieję, że rzeczywiście hale Amber Expo, bo to też jest niezwykłe, że one są specjalnie do tego celu przygotowane, wygłuszone i naprawdę to jest też duża sprawa, że Amber Expo, że targi się w to zaangażowały.
To jest naprawdę, cały ten obiekt jest naprawdę wymarzony dla takiej imprezy muzycznej w listopadzie. Mamy naprawdę bardzo dobre warunki. W tym roku w ekspresowym tempie powstała czwarta hala, którą już goście mogli podziwiać. Tam była jedna ze scen. Więc myślę, że z roku na rok sam komfort festiwalu jest coraz większy. No i też frekwencja w tym roku pokazuje, że no, rozwijamy się, idziemy w dobrą stronę, ale nikt nie zamierza się tutaj kąpać w tych pochwałach, tylko chcemy, no, robimy wszystko, żeby ten festiwal był coraz lepszy i żebyśmy nie osiadli na laurach. No i jeszcze w kwietniu See You Showcase
Święta
naszej trójmiejskiej muzyki, to jest też nasze dziecko.
No właśnie, wasze dziecko, które pokazuje tych młodych artystów, tych, którzy zaczynają i to jest też pytanie związane z tym, jak dokonujecie selekcji, jak ich znajdujecie. To jest szukanie po sieci, TikToki, różne
tutaj
Facebooki, Instagramy i tak dalej, i tak dalej.
W przypadku tej imprezy to są w zasadzie dwa sposoby. Jeden jest taki, że tak jak ja wyszukuję i też kilka osób tu zamieszanych i podsyła zespoły, ale też sami artyści się zgłaszają, też redakcja Radia Gdańsk w postaci Kamila Widzika jest...
Tak, Kamil jest bardzo zaangażowany.
Kamil trzyma zawsze rękę na pulsie i podsyła, nie dość, że podsyła ciekawych artystów, to sam też ich tutaj promuje, więc... Chcemy, żeby ta impreza była takim naturalnym dopełnieniem życia trójmiejskiej sceny muzycznej i na niej prezentujemy tych najciekawszych, najnowszych, świeżych oraz tych, którzy już są bardziej rozpoznawalni i gdzieś w kraju lub poza, w kraju nie tylko, już zawojowali trochę scen. Więc oni grają na głównej scenie Teatru Szekspirowskiego, a pod zasceniem zrobiliśmy podziemną scenę magazyn, która jest też taką fajną przenośnią, no, od podziemia na większą
scenę. Bo niezwykłe w tym całym przedsięwzięciu jest również to, że obok tej części artystycznej jest ta, nazwijmy to, część merytoryczna. Dużo rozmawiacie, dużo jest paneli dyskusyjnych, dużo spotkań, to jest też niezwykłe.
Trójmiasto zawsze miało świetną muzykę, świetnych artystów, ale oni zawsze mieli ten problem z wyjściem dalej, wypłynąć, bo brakowało tutaj chyba trochę zasobów ludzkich, menedżerskich. Mm-hmm. Mieliśmy świetnych twórców, nie chcę powiedzieć gorszych menedżerów, bo nie chcę nikogo urazić, ale może niewystarczającą ilość. Więc nasz festiwal to nie tylko część muzyczna, ale też ta część merytoryczno-warsztatowa, dyskusje panelowe, warsztaty, ale przede wszystkim to, że przyjeżdżają ludzie z branży, z całego kraju i jest swobodna wymiana myśli, swobodna mieszanie się w tłumie i najzwyczajniej w świecie przeżywanie razem koncertów i rozmowy, gdzie gdzieś tak skracamy ten dystans i każdy tak naprawdę może z każdym porozmawiać, jak to się popularnie mówi, uprawiać networking, który w branży muzycznej jest fundamentem absolutnym.
Networking jest bardzo ważny, te rozmowy tak zwane kuluarowe, te rozmowy, które prowadzą do zacieśniania tych relacji, do ich budowania. Jakie masz relacje z The National?
Relację mam taką... Ja w ogóle całe życie słuchałem, dalej słucham punk rocka, metalu, różnych takich cięższych gatunków muzycznych, a The National to był pierwszy zespół, taki delikatniejszy indie rockowy, który polubiłem. I przedstawił mi go mój brat. Mówi, młody, byłem na ich koncercie, super zespół. Ja posłuchałem sobie pierwszy raz, mówię, daj spokój, tego się słucha, jak ma się 30 parę lat. Idź pan. Ale to był 2011 rok, moja pierwsza robota na openerze i właśnie tak się stało, że nasze drogi się skrzyżowały. The National i moja. I nie dość, że zagrali piękny koncert, to byli naprawdę jedni...
Świetni
ludzie, naprawdę zainteresowani miejscem, w którym są, mimo zmęczenia długiej trasy, to czuć było, że są tam i ciałem, i duchem. I było to bardzo fajne doznanie i zostali ze mną od tego 2011 roku do dzisiaj.
Krzysztof, dziękuję ci, że powiedziałeś, że to jest muzyka dla 30-latków. Ja trochę starszy jestem.
Ja wtedy nie miałem 30 lat.
Z perspektywy teraz... A w ogóle ile masz lat? Mogę cię zapytać?
W przyszłym tygodniu kończę 43.
To trzymam kciuki za twoją karierę jako menadżera. Wszystkiego dobrego ci życząc i z okazji urodzin, i z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście. 43-latek, który myślę, że osiągnął, jeśli chodzi o taki menadżerski świat, bardzo dużo.
Wiesz co, nie jest to fałszywa skromność. Myślę, że mogłem więcej na pewno. Ja przez długi czas, dopiero teraz dochodzę do takiego momentu, gdzie myślę sobie, no mogłem bardziej traktować te rzeczy, które robię służbowo, jako karierę, pracę, ale ja mam takie podejście do życia, że wszystko, co robię,
to jest twoja pasja.
Ma wynikać, mam lubić. Jak coś mnie nie interesuje, czegoś nie lubię, tracę całkowicie zainteresowanie i tego nie będę robił, a też uważam, że muzyka to jest, powinna dawać radość i nie lubię o niej myśleć w kategoriach pracy, bo jeżeli bym tak zaczął myśleć, to już by mi się to nie podobało, ale myślę, że dzięki szczęściu do dobrych ludzi i po prostu swojej, nie wiem, odpowiedzialności udało mi się parę fajnych rzeczy w życiu zrobić. Myślę, że mogłem więcej. Na pewno mogłem lepiej finansowo pewne rzeczy poprowadzić, ale nie żałuję tego w ogóle. Tak jak jest, jest dobrze i idę sobie dalej do przodu, póki mam na to jeszcze zasoby fizyczne i psychiczne.
Wiesz co, nie chciałbym filozofować, ale wydaje mi się, że to jest na tej zasadzie, że karma wraca i jak jesteś dobrym człowiekiem, dużo dajesz od siebie, to i artyści, którzy, tak jak podkreślasz, im więksi, tym normalniejsi, też po prostu są zaangażowani w te relacje.
Lubię sobie tak samo to tłumaczyć, ale myślę, że to rzeczywiście działa. To jest prawda uniwersalna, nieważne, że banalna. Po prostu warto być uprzejmym i dobrym dla każdego, kogo się spotyka na swojej drodze.
Często spotykasz artystów z różnych kontynentów. Gdzie najdalej byłeś, żeby kogoś poznać, żeby kogoś zaprosić na koncert?
Byłem w trasie właśnie z Touché Amore, które graliśmy tutaj wcześniej. Zagrałem z nimi, byłem z nimi kilka razy w Stanach w trasie. Ostatnio byliśmy w lecie tego roku w Japonii i w Azji Południowo-Wschodniej, czyli sobie obskoczyliśmy Indonezję, Malezję, Tajlandię, Singapur, Filipiny i Japonię. I to było świetne, że planując tę trasę, ich agent tak to ustawił, że musimy mieć te 3 dni wolnego w Tokio, żeby sobie je zwiedzić, odpocząć. Tak więc to jest ta wartość dodana pracy, gdzie wszyscy myślą, że jak gdzieś tam się tułałem po świecie przez tych 15 lat, to odwiedzałem kurorty, miejsca turystyczne. Nie, zwiedziłem kawał świata, ale od zaplecza. I to też sobie bardzo cenię, bo mogłem widzieć świat nie tylko przez pryzmat tych miejsc eksponowanych wszędzie w internecie czy gdzieś w katalogach turystycznych, ale tak od podszewki, jak naprawdę wyglądają to niektóre kraje.
Nie chciałbym tego nazwać turystyką koncertową, bo oczywiście masz swoje obowiązki, ale coś
ale
w tym
tak,
jest.
Jest to bardzo, jest to skrót myślowy, który nie pada daleko od prawdy.
To wobec tego jeszcze powiedz, jak swoją wiedzę, swoje doświadczenie wykorzystujesz również pedagogicznie?
Mam przyjemność od czasu do czasu prowadzić wykłady w Akademii Menadżerów Muzycznych z organizacji tras koncertowych i koncertów, co na początku wydawało mi się takim trochę dziwnym, no bo jak? Ja nikt tego nie uczył. Tylko to kiedyś były inne czasy i trzeba było samemu więcej rzeczy robić i miało się też więcej możliwości ku temu. Dzisiaj dojrzałem do tego, że warto się dzielić tym, czego się samemu nauczyło, własnym spojrzeniem na pewne rzeczy i jeżeli ktoś daje mi do tego platformę, to chętnie z tego korzystam i tak, dzielę się po prostu swoim doświadczeniem. No i w tym się jeszcze nie chwaliłem, ale zacząłem pisać sobie wspomnienia swoje trasowe, gdzieś, które nie będzie to typowy dziennik trasowy, gdzie będę opisywał każdy dzień i tydzień, albo każdy szczegół trasy, ale po 15 latach uznałem, że mam trochę historii do opowiedzenia i przede wszystkim refleksji, ale robię to też dla siebie, bo zauważyłem, że pamięć zaczyna być zawodną. Nie chciałbym tych rzeczy zapomnieć, A mam ochotę chyba parę historii po prostu opowiedzieć i się nim podzielić.
Nie chciałbym tych historii wyciągać teraz, żeby się opowiedział i zdradzał to, co będzie w książce opisane, bo myślę, że będzie okazja, żeby się spotkać i o tej książce opowiedzieć, bo zapewne będzie ciekawą i interesującą lekturą. Ale jeśli chodzi o te pikantne historie, o te takie, których nie opowiadałeś, rozumiem, że jest ich sporo, jest co opowiadać.
Ja miałem też to szczęście, że jednak jeździłem z artystami grzecznymi dosyć. Dosyć grzecznymi, którzy nie łobuzowali, ale no, były historie, wiesz, ludzi, którzy mają problem z używkami twardymi lub miękkimi. To powodowało wiele sytuacji dosyć czasami no, kuriozalnych i śmiesznych, czasami groźnych. No bo jest to jednak profesja, która... Jesteś muzykiem, to dużo czekasz przede wszystkim. Ja jako tour manager, czy część ekipy, to zawsze jestem zajęty, więc nie mam czasu na nudę i myślenia, ale jednak taki artysta, kiedy leci tym samolotem, jedzie tam autobusem, czeka na swój koncert, ma dużo czasu, leży w tym hotelu. No, czasem głupie pomysły przychodzą do głowy i wtedy łatwo o uzależnienie albo jakąś wejście na drogę do uzależnienia. Miałem no, wielu, wiesz, muzyków kochających się zakochiwać w trasie, więc no, zawsze miałem taką zasadę, że jak widziałem, że jakaś miłość koncertowa się rodzi i ktoś mi zaraz zniknie,
to... Interweniowałeś?
Nie, po prostu to może się wydawać dosyć dziwne albo takie no, niedelikatne, ale najzwyczajniej w świecie do wybranki lub wybranka podchodziłem, mówiłem, hej, widzę, że macie się ku sobie i zapewne gdzieś wychodzicie, potrzebuję twój numer telefonu i wiedzieć, gdzie będziecie, bo my musimy o 5 rano wyjechać, albo ten człowiek musi być z powrotem w hotelu. Tak więc no, byłem wiesz, takim...
Trochę policjantem.
Trochę policjantem, tak. Ale dwa razy to przydało się. Tak, bo musiałem gdzieś tam kogoś po Berlinie szukać i wyciągać.
Dlaczego Deserter na koniec?
Bo Deserter to jest jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów. I ostatnio miałem przyjemność z naszym zespołem Jad zagrać kolejny koncert z Deserterem w Zabrzu. I to jest to jest właśnie ta nagroda największa grania muzyki, czy
ta druga strona.
To jest to, że jak miałem 12 lat, to mnie w Gdyni tam jacyś skinheadzi pobili i grozili mi nożem właśnie za naszywkę Desertera i zrobili mi mocne kuku, a przewijamy czas o tych lat 30 parę i mogę razem z takim ważnym zespołem dla mnie dzielić sobie scenę, siedzieć razem na backstage'u, rozmawiać. No to wiesz, życie zatacza wtedy całe koło. A poza tym jest to zespół, który się świetnie starzeje, tempa nie zwalnia i naprawdę każdemu życzyłbym w tym wieku robić takie rzeczy na scenie.
To ja życzę ci tego, żebyś oprócz tego, że zorganizujesz kiedyś koncert Interpolu, że zaprosisz do Gdańska The National, to żebyś miał okazję także z nimi wystąpić na scenie.
Dziękuję bardzo. Trzymam za słowo.
Krzysztof Paciorek, dziękuję ci bardzo. Tomasz Galiński, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.